Miło was widzieć. Niektóre twarze są smutne, widzę. Nie bądź smutny. Chcę ci powiedzieć, Bóg cię kocha. Chociaż czasami przechodzimy przez trudne rzeczy. Uwierz i zaufaj. On cię kocha. Amen. Dobrze, amen. Słuchajcie, dzisiaj jest... Który dzisiaj jest? 13 lutego. 13 lutego to taka dosyć wyjątkowa data akurat dla nas, w naszym domu i w naszej rodzinie. Zaraz do tego wrócę, bo w 1986 roku w sierpniu, chyba w sierpniu próbowałem przywrócić sobie pamięć, wtedy ujrzałem ją po raz pierwszy. Moją dziewczynę z gitarą. I 13 właśnie lutego w 87 roku, dokładnie 35 lat temu, zaraz, ja wiem, kiedy brałem ślub. 13 lutego. Dobrze. Wiem, że 14, ale 13 lutego też było coś ważnego. Ponieważ kiedy ją zobaczyłem, tak się w sobie zakochaliśmy, tak mniej więcej wyglądałem, kiedy ją ujrzałem. To była taka miłość, to jest taka miłość, że ja zapomniałem się Wioli oświadczyć. A Wiola w ogóle nie pamiętała o tym, że należy się oświadczyć, więc postanowiliśmy kilka miesięcy później pobrać się i to było dokładnie 14 lutego w 87 roku. Ale chcę wrócić do 13 lutego, bo to 13 lutego moja ukochana postanowiła sama posprzątać kaplicę i kościół, w którym będziemy właśnie następnego dnia, czyli jutro, brać ślub. Więc szorowała, ale w końcu pomyślała, co będę robiła, to sama. Zawołała swojego ukochanego i mówi, chłopie, ty mi pomóż. Więc pogoniła mnie do roboty i oboje pucowaliśmy, pamiętam, wtedy się pastowało te podłogi, to taka elektryczna polerka, ja ścierą, Wiola elektrycznie. Błyszczało, było pięknie, byliśmy szczęśliwi, wiedzieliśmy, że jutro jest ten niesamowity dzień, dzień naszych zaślubin. W związku z tym wróciliśmy do domu, do naszych kochanych teściów na Popowicach, czyli to była sobota, to był piątek, w sobotę rano ślub cywilny, więc widać na nim moich kochanych teściów, świętej pamięci Mamunię, Krzysia, niektórych możecie rozpoznać. Więc rano do USC, a potem szybko do domu, żeby się przebrać. Wiolunia moja, jak wiecie, ma wiele talentów, w tym również sama sekiecki uszyła, więc tylko była mała przeróbka. No i ten dzień naszych zaślubin był tuż przed nami. Rodzice już pojechali do kościoła, a my jeszcze tylko zamknąć drzwi i pożyczonym Fiatem 125P zielonym mojego ukochanego tatusia zeszliśmy na dół, szczęśliwi, kochanie, i jedziemy. Ona w białej sukni, szczęśliwi, cały kościół na nas czeka. No i jedziemy. Jedziemy tym Fiatem, tylko Fiat na wysokości placu 1 Maja zrobił... Nic. Zrób coś, Mirek, zrób coś. Robię, co mogę, kochanie. Nie dało rady. Wysiadamy z auta i moja ukochana w białej sukni pcha tego dużego Fiata. Płacząc, co chwilę mówi, Mirek, zrób coś. Panowie, jeżeli mówicie o trudnych sprawach w życiu i chwilach w życiu, nie da się tego zapomnieć. Nie było telefonów komórkowych. Nie mogłem zadzwonić do kościoła, że nie zrezygnowaliśmy, tylko że samochód się zepsuł. Wiola płacze, mówi, oni se pójdą, zrób coś. Nie było taksówek. Kiedyś to był rarytas. Nie mogłem nic złapać. W końcu ktoś zobaczył dziwną sytuację i pomogli nam, pchnęli to auto i zapalił. I tak szczęśliwie po mniej więcej, jest teraz w pół do, no to my mniej więcej po godzinie dotarliśmy do kościoła. Większość ludzi z kościoła stała już przed kościołem i patrzyli, z której strony nadjedziemy i czy w ogóle przyjdziemy. Pastor w kościele żartował, że chyba zrezygnowali, no ale poczekajmy jeszcze chwilkę. W związku z tym doczekali się, jak nas zobaczyli, my ich, wybuchła wielka radość i euforia. Słyszeliśmy już te oklaski i tą euforię w kościele, więc wzięliśmy głęboki oddech, no i wchodzimy do kościoła, do kaplicy, i na tej niesamowicie wypastowanej, wypielęgnowanej podłodze widzę nagle buty mojej kochanej mniej więcej na wysokości moich oczu. Ale wiecie, ja to ja złapałem ją w ostatnim momencie. Takie oto było wejście. Potem już niewiele pamiętam. Potem wiem, że był ślub, potem wiem, że sobie ślubowaliśmy, potem wiem, że była przysięga. Wszyscy się cieszyli, my też bardzo się cieszyliśmy. Mamy tylko kilka zdjęć, bo fotograf, my w ogóle mamy bardzo ciekawe życie. Fotograf, który robił zdjęcia, był pijany i spalił kliszę. W związku z tym mamy tylko kilka zdjęć z 14 lutego. I tak rozpoczęliśmy to nasze życie. Nie mieliśmy zbyt dużo pieniędzy, tak jest. Ogłaszam was mężem i żoną. Proszę o następne. Tak jest, to my. Ależ byliśmy piękni i młodzi, to prawda. Wioluniu, ty dalej jesteś. Ja widać po mnie troszeczkę, ale wiecie to, co tam. I tak wyruszyliśmy w podróż naszego życia. Na pożyczonym Simsonku od Radka. Radziu, bardzo cię pozdrawiamy. Tak naprawdę to tu jedziemy na naszą podróż podślubną na jezioro. Ponieważ nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy samochodu, nie mieliśmy gdzie mieszkać, to postanowiłem zabrać moją kochaną nad jezioro. To już po sezonie było, pożyczyliśmy namiot. Niestety była tak gigantyczna burza, że moja żona całą noc krzyczała, płakała i znowu mówiła, zrób coś. Jest kochana, ona mnie myli z Bogiem, ciągle mówi, ale dajemy radę. I tak wystartowaliśmy w tą naszą podróż życia. Dlaczego to mówię i dlaczego dzisiaj cieszę się i chcę podziękować Bogu i za Wiolunię, za naszą rodzinę, za mamunię, która jest z nami, za całą naszą rodzinę, którą też nie ma ostatnio. Jak wiecie, też pożegnaliśmy Helenkę teściową, mamusię i... Ale chcę podziękować Bogu za ten czas, który spędziliśmy razem. Chcę podziękować za was, ale też chcę powiedzieć, że wiecie, jak ważne jest małżeństwo w naszej wspólnocie. Chcę podziękować Bogu i chcę uszanować i uhonorować dzisiaj każde małżeństwo na tej sali. Obojętnie, czy jesteście rok po ślubie, czy popsuł wam się samochód, czy wam się nie popsuł, jesteście cenni w Bożych oczach i małżeństwo jest absolutnie czymś wyjątkowym. I naprawdę dzisiaj są oczywiście lepsi od nas, dużo lepsi w naszej wspólnocie, choćby Darek i Jola Latos, którzy mają 40 w tym roku, a już nie wspomnę o Marysi i Marianie Szydłów, których też pięknie pozdrawiam, 57 lat w tym roku. Możecie dać im brawo. 57 lat razem. Można? Chcę wam powiedzieć, można. Słowo Boże, małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich. A łoże niech będzie nieskalane, ponieważ rozpustników i cudzołożników Bóg będzie sądził. Więc żyjcie godnym życiem. Małżeństwo jest przepiękne i warto żyć. I kiedy, pamiętam, pobieraliśmy się w tej naszej szalonej miłości, byli tacy, którzy nam mówili, Wioluniu, o poczekajcie chwilę, nie? Poczekajcie. Tak jakbyśmy mieli poczekać. My byliśmy gotowi na to, żeby być razem, mimo tego, że nie mieliśmy, tak jak mówię, ani pieniędzy, ani mieszkania. Ja odpracowywałem wojsko, a Wiolunia kończyła szkołę. Bardzo ciekawe czasy. Więc nie mieliśmy tego wszystkiego, ale powiem wam, co mieliśmy. Mieliśmy naszego Boga, mieliśmy marzenia i mieliśmy naszą miłość. I wierzyliśmy to, że nam z Bogiem się uda. Dzisiaj po 35 latach mogę wam powiedzieć, udało nam się i dociągniemy tak do końca. I chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Do szczęścia nie są potrzebne grube portfele, samochody, mieszkania. To wszystko jest dobre. Dobre to mieć. Chcę coś powiedzieć do was młodych szczególnie. Jak się kochacie, to się pobierajcie. Nie słyszę amen. Jak się kochacie, to się pobierajcie. Wielu młodych ludzi dzisiaj mówi, a dobrze, poczekamy, wiecie, jak się dorobimy, na marginesie najczęściej dorabiają się chorób i depresji, to się pobierzemy, tak? I tak czekają na nie wiadomo co. Chcę wam powiedzieć, Bóg się nie pomylił, tworząc małżeństwo. To, że jest źle i ciężko czasami w naszych małżeństwach, to chcę wam powiedzieć dlaczego. Dlatego, że my ludzie jesteśmy cholernymi egoistami i egocentrykami. I to jest problem. Bóg się nie pomylił. Więc jeśli się kochacie, to się pobierajcie. Definicja szczęścia to nie jest gruby portfel i wszystkie te rzeczy. Nie mieliśmy tego, a jednak byliśmy szczęśliwi i dzisiaj chcemy też pielęgnować to nasze szczęście, pokładać naszą całą ufność właśnie w naszym Panu, Bogu i Zbawicielu. Wiecie, kiedy myślałem o tym wszystkim, myślę, że może warto wrócić do tego i zadać sobie proste pytanie w takim razie, co to jest szczęście i czym jest szczęście? Skoro nawet ludzie w świecie mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, tak jak wiemy o tym, one są potrzebne. Ubóstwo nie jest Bożym planem, to nie jest dobre. Ale gdyby najbogatsi i najbardziej znani na tym świecie byli z tego powodu szczęśliwi, to powiedzcie mi, dlaczego popełniają samobójstwa. W 73 psalmie czytamy, jednym z wielu, psalmista pisze, moim szczęściem jest być blisko Boga. Naszym szczęściem jest być blisko Boga. Dawid pisał wielokrotnie o tym, że szczęśliwy jest ten, który swoją nadzieję pokłada w Panu, że ten człowiek, który szuka u Boga schronienia, pisze. Pan Jezus w tym słynnym kazaniu na górze powiedział niezwykłe słowa. Szczęśliwy, błogosławiony. Pamiętacie, błogosławiony, znaczy szczęśliwy jest ten, kto jest zależny od Boga. To jest nasze szczęście. Być blisko Boga. I dzisiaj tym chcę się z wami podzielić. Małżeństwo podobnie z małżeństwem, tak? Nie mąż i żona jest gwarancją tego, że będziesz w życiu szczęśliwy. To jest instytucja powołana przez Boga, już o tym mówiłem. Chcę wam powiedzieć, to jest ciekawe, szykując się do tego, czym chcę się z wami podzielić, znalazłem badania, które mówią o tym, bardzo ciekawe, że ci, którzy będąc jeszcze singlami, są szczęśliwi, generalnie mają szczęśliwe związki. A ci, którzy będąc singlami są nieszczęśliwi, mają dziwnie nieszczęśliwe związki. Dlaczego? Bo szczęście to jest być blisko Boga. Małżeństwo jako najważniejsza instytucja każdego zdrowego, dobrze działającego społeczeństwa została powołana do życia i stworzona przez samego Boga. A jednak małżeństwo samo w sobie nie zapewni nikomu pełni szczęścia. Dlaczego? Właśnie o tym mówimy. Bo my ludzie, żeśmy popsuli wszystko, co się da. Od tego świata po tą cudowną instytucję małżeństwa. Dlatego mamy tyle rozwodów, dlatego ludzie, ponieważ nie trzymają się Bożego prawa. Wiecie, że z Wiolą, mając takie kolorowe życie, trochę jeszcze o tym opowiem. Prowadzimy dzisiaj od wielu lat, od ponad 15 lat terapię małżeńską. Spotykamy różnych ludzi. I ludzie przychodzą, małżeństwa przychodzą i opowiadają niestworzone rzeczy. I naprawdę najprostszą rzeczą, którą pokazujemy, jest to, że przekraczacie wszystkie możliwe granice, które Bóg wytyczył i dziwicie się, że macie bałagan, mówiąc najdelikatniej w małżeństwie, że macie piekło na ziemi. Skoro Bóg dał prawo człowiekowi, Boże prawo, mówimy Bogu niech będą dzięki, że Bóg ubłogosławił nas swoimi przykazaniami. Bóg dał swoje prawo dla nas, abyśmy według Niego żyli. I jak wiecie, że dokładnie szczęśliwy jest ten, kto jest zależny od Boga. I każde małżeństwo, które buduje na nim i przestrzega Bożego prawa, doświadcza szczęścia. Wszystkie trudne chwile, które przechodziliśmy z Wiolą, bo nie brakowało ich, były wtedy, i mówiliśmy sobie to szczerze, kiedy tak naprawdę oddalaliśmy się od Boga, kiedy szukaliśmy nie tam, gdzie trzeba. Zobaczcie, ludzie dzisiaj szukają wszędzie chciałbym, żeby szukali, czy małżeństwa, żeby szukały, które mają kryzysy. Najłatwiej powiedzieć, już jej nie kocham, już go nie kocham i ludzie się rozwodzą. To jest bzdura i absurd. Trzeba walczyć, miłość jest decyzją. Gdyby ludzie szukali u Boga, gdyby ludzie wracali do źródła, do tego, który stworzył małżeństwo, byliby szczęśliwymi ludźmi, więc wracajcie do źródła, amen, i szukajcie u Niego pomocy. On będzie błogosławił wasz związek, bo chce dla was wszystkiego, co najlepsze. I cały Kościół niech powie amen. Dokładnie tak. Świat zwariował, to wiecie, często lubię to powtarzać. Dlatego wracajmy do źródła życia, do tego, który jest naszym Bogiem, ten, który trzyma wszystko w swoim ręku. Jeszcze wam o tym powiem. A wracam do tego dlatego, że czas bardzo szybko ucieka i dzisiaj wam to pokazałem. 35 lat minęło tak po prostu. Dlatego chcę wam przeczytać piękny Boży fragment. Kiedy patrzę na nasze małżeństwo, kiedy patrzę na naszą rodzinę, kiedy jestem Bogu wdzięczny za każdy dzień, za nasze kochane dzieci, za was, za Kościół, za wspólnotę, za wszystko, co mamy, kiedy przychodzą czasami trudne chwile, wracajcie do tego niezwykłego fragmentu. To jest drugi do Koryntian, od 4 rozdziału, 16 wersetu będę czytał. Dlatego, mówi apostoł Paweł, dlatego nie upadamy na duchu, bo chociaż zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się każdego dnia. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Chwała niech będzie Jezusowi. Wiem bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpada, on się zużywa, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym życiu wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przeobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. I dalej czytamy, dlatego też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, od Boga naszego. Gdyż w wierze, a nie oglądaniu pielgrzymujemy. W wierze, a nie oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Boga. Dlatego też, bracia i siostry, posłuchajcie, dlatego też dołóżcie starań, abyście niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, abyśmy się Jemu podobali. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Dlatego Słowo Boże mówi, nie upadajcie na duchu. Nie upadajcie na duchu. Każdy z was, kto dzisiaj stał przed lustrem, wie, że czas nieubłaganie ucieka. Niszczeje ten nasz namiot, jak go nazywa apostoł Paweł, ale wewnętrzny człowiek każdego dnia się odnawia. Ja mam pytanie, czy twój człowiek odnawia się każdego dnia? Czy czujesz w sobie siłę każdego dnia? Czy czerpiesz ze źródła życia? Czy spotykasz się ze swoim Bogiem? Presja demoniczna jest ogromna, źle się żyje, ciężko się żyje. Skąd, ja pytam, chcesz brać siłę? Skąd ją bierzesz? Źródło jest jedno. Chcę wam coś powiedzieć. 35 lat temu, zaraz po naszym ślubie, w sierpniu pojechaliśmy w trasę koncertową. Wilunia śpiewała, ja grałem. I pojechaliśmy z taką międzynarodową grupą głosić Ewangelię. Byliśmy piękni, młodzi, silni. Chcieliśmy świat wywrócić do góry nogami. Chcieliśmy wszystkim mówić też o tym, jaki Bóg jest dobry. I kiedy w tym zgromadzeniu pojechaliśmy tą całą ekipą, pojechaliśmy na Śląsk Cieszyński, to było fantastyczne, bo to był też taki obóz dla nas, gdzie przyjechał taki pastor, który się opiekował nami w sposób duchowy, nasz dyrygent, mieliśmy próby, a potem jechaliśmy w trasę i graliśmy. Kiedy przyjechaliśmy pierwszego dnia, ten pastor ten dziwny pastor mówi, że tematem naszego spotkania, naszego obozu jest bardzo ważne pytanie. Czy jesteś gotowy żyć i czy jesteś gotowy umrzeć? Powiedzieliśmy sobie, co za gość. Mamy po 20 parę lat, on będzie nam tu mówił coś o śmierci. Ale on mówił poważnie. Wiem, że jesteście gotowi żyć, ale czy jesteście gotowi umrzeć? Nie podobało nam się to, że akurat taki temat se wymyślił. Mógł wziąć tyle innych fajnych tematów, więc wybrał sobie akurat taki. Wiecie, nie rozumieliśmy tego do czasu, do pewnego czasu. I zaraz wam powiem, jaki to czas. Pierwszego dnia graliśmy koncert w Dzięgielowie. Na takiej wielkiej, niektórzy z was wiedzą, ewangelizacji pod namiotem. Tysiące ludzi. Głosiliśmy Ewangelię. Naprawdę ludzie się nawracali. Następnego dnia graliśmy w Katowicach. Ja dzieliłem się też swoim świadectwem. Pamiętam niezwykły czas. Mnóstwo ludzi wyszło do przodu. Mnóstwo ludzi oddało młodych swoje życie Jezusowi. I nie było wtedy nawigacji. Ledwo były mapy, ale jeździliśmy takim mega wypasionym wtedy nowiutkim szwajcarskim autokarem ze Szwajcarii przyjechał. I nie mogliśmy z tych Katowic wyjechać. I gdzieś błądziliśmy. Ja siedziałem akurat na trzecim siedzeniu, a blisko kierowcy. Ja nie umiałem po niemiecku, kierowca po polsku, ale świetnie się dogadywaliśmy. Pokazywałem mu, gdzie jechać. Jakoś w końcu z tych Katowic wyjechaliśmy. I kiedy siedziałem na tym swoim trzecim siedzeniu, a popatrzyłem, jest w końcu. Zaczęła się ta słynna, dzisiaj jest ich dużo, słynna jedna z w kraju dwupasmówka, która prowadziła do Śląska właśnie w okolicach Pszczyny. I mówię, wow, w końcu. I wstałem, żeby podejść do kierowcy i powiedzieć mu, wiecie, jak się nie umie mówić, to można to inaczej zrobić. Powiedzieć mu, że wszystko okej. No i kiedy wstałem, najpierw zobaczyłem wielką jasność, a potem ciemność. To jest ciekawe, że kiedy straciłem przytomność, kiedy mnie nie było fizycznie, cały czas to, co teraz do was mówi, było. I mówię, Panie Boże, co się stało? Chyba mieliśmy wypadek. Bo jakaś eksplozja, pamiętam, była, ale i zgadzam sam ze sobą. Mówię, ale to ja nie żyję? Nie, no... Co prawda jest wszędzie ciemno, nic nie widzę, ale nie mam żadnego strachu, niczego nie odczuwam. Myślę sobie, co się stało? Kiedy wstałem na tej dwupasmowej drodze około godziny 22, pewien polski kierowca pozostawił samochód marki ZIL wypełniony po brzegi płytami nagrobkowymi. Zostawił go centralnie na pasie. Kiedy wstałem, żeby powiedzieć kierowcy, że jesteśmy już na właściwej drodze, to był dokładnie moment, kiedy uderzyliśmy w tą ciężarówkę. Zginęły na miejscu dwie osoby. Wielu było rannych. Ja dostałem kamieniami, bo tych kamieni było setki. A kiedy uderzyliśmy, kierowca skręcił kierownicą, więc ścięliśmy prawy bok. Zginęły dwie pierwsze osoby, dwie kolejne były w ogromnym, bardzo ciężkim stanie. Ja byłem na trzecim siedzeniu, więc kiedy wstałem, dostałem tą całą ilością. Więc dlatego mówię wam o moich przeżyciach, kiedy mnie tu nie było. Uderzyliśmy tak mocno, eksplozja była tak wielka, że ludzie z pobliskich domów myśleli, że jakaś bomba wybuchła. Wszyscy wybiegli z swoich domów, zadzwonili natychmiast na policję, po karetki. To też jest niezwykłe. Wiecie, to są te trudne pytania, na które nie ma odpowiedzi, żeby ktoś z was zapytał dlaczego. Skąd ja mogę wiedzieć? Ale wiem, że Bogu się nic nie wymyka spod kontroli. Przelecieliśmy przez drugi pas autostrady, minęliśmy rów, jechaliśmy przez pole do takiej przygotowanej trawy, gdzie wynosiliśmy rannych. Zresztą długo bym o tym opowiadał, więc muszę to skrócić. Chcę wam powiedzieć, to jest niezwykłe, kiedy żyje się z Bogiem nawet w takim czasie, kiedy samochód, autobus w cudzysłowie zaparkował na tej trawie, dlatego że kierowca jedyny, który był wynajętym kierowcą, młodym chłopakiem, który był niewierzący. Po tym wypadku oddał swoje życie Jezusowi, ponieważ też nam opowiadał, jak to było niezwykłe. Miał uwięzioną nogę, przez to zgniecenie i leciał prosto na domy mieszkalne. Nie mógł kompletnie nic zrobić. Pierwszy raz w życiu się wtedy modlił. Każda modlitwa jest dobra. Słowo Boże mówi, każdy kto szuka, każdy kto puka, temu otworzą. Opowiadał, jak to było z jego strony. I kiedy zaparkowaliśmy w cudzysłowie na tej trawie, już byli ludzie. W pierwszym momencie krzyku, bólu i czegoś, czego nie rozumieliśmy, ja odzyskuję świadomość. Już wiem, że żyję, bo mnie boli. Nie mam zębów z przodu i parę innych rzeczy. I ktoś zaczyna śpiewać cudowną Bożą łaskę. I wyobraźcie sobie, płacząc, śpiewamy i ci, co mogą, wynoszą rannych na tą trawkę, gdzie zabierają ich do szpitala. Kiedy przyjechał pastor pierwszej nocy, zapytał nas, czy jesteście gotowi, aby żyć, czy jesteście gotowi, aby umrzeć. Denerwowało nas to, gdyż nie rozumieliśmy i nikt nie rozumiał i nikt nie mógł przewidzieć tego, że dokładnie nastąpi taka sytuacja. Nie rozumieliśmy tego do czasu naszego wypadku. Tego, że każdy dzień jest darem z Bożych rąk i każdego dnia powinieneś być gotowy, bo tak mówi Słowo Boże. Ta historia ma wiele fantastycznych wątków, pomimo tragedii, jaką przeżyliśmy. Opowiem wam to kiedy indziej. Ale ta sytuacja odmieniła całkowicie moje życie i Wioli. To był przełom, który ma wpływ do dnia dzisiejszego na to, jak postrzegamy Boga, na to, jak żyjemy. Ta gotowość do tego, żeby być gotowym na to, żeby, tak jak mówi Słowo Boże, nie bać się, ale żyć w wolności. Ta gotowość na to, żeby być gotowym, aby żyć i być gotowym, aby umrzeć. Wiecie, wiele ludzi, wiele osób, których spotykam na swojej drodze, wielu ludzi boi się śmierci. Można powiedzieć, to normalne, ale chcę ci powiedzieć, bycie gotowym to nie jest strach. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Jezus wyraźnie o tym mówił. Kiedy przyszedł, mówi, po to przyszedłem, aby dać wam wolność, aby dać wam życie w obfitości, abyście nie musieli żyć w strachu. Grzegorz w tamtym tygodniu trochę o tym mówił, w innym kontekście, ale mówił właśnie o strachu. Pamiętacie, strach nie pochodzi od Boga. Strach to niewola. Jezus przyszedł po to, abyśmy żyli w prawdziwej wolności. I w liście do Hebrajczyków czytamy taki niezwykły fragment. Jezus pokonał śmierć i pokonał tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią całe życie żyją w niewoli. Chcę ci coś powiedzieć dzisiaj, albo możesz żyć w niewoli, albo możesz żyć wolnym życiem. Decyzja należy do ciebie. Możesz żyć w niewoli strachu z jakiegokolwiek powodu, śmierci czy czegokolwiek, albo możesz żyć wolnym życiem. To prawda, że nie znamy przyszłości. Nikt z nas nie wie, co będzie jutro, co będzie za miesiąc. Mamy złą sytuację w ogóle. I co z tego? Ty decydujesz. Albo żyjesz w strachu, albo żyjesz w wolności. Chcę ci powiedzieć, nie znam przyszłości, ale znam tego, który zna przyszłość. Ale znam tego, który wszystko trzyma w swoim ręku. Znam tego, który zna całą przeszłość, przyszłość, wszystko. To jest mój Bóg, któremu zawierzyłem, któremu oddałem swoje życie. Nie musisz się bać. Możesz żyć w wolności. Możesz żyć w radości. I to jest piękne w tym i za to chcę Bogu podziękować. Widzisz, tylko żeby żyć w tej wolności, pojawia się kolejne pytanie. Co jest? Czy my znamy Boga? Żeby kogoś znać, trzeba z Nim spędzać czas. Ja nie pytam, czy wiesz, kim jest Jezus Chrystus. Ja pytam, czy Go znasz. 35 lat z Wiolą. Wierzcie mi, gdyby Wiola, to się zdarzało, zadzwoniła z jakiegokolwiek innego telefonu, ja wiem, że to ona. Ja nie muszę pytać, Mam wątpliwości, czy to ty, kochanie, podaj PESEL. A jak wchodziliśmy do kościoła, to co się stało? Ja nie muszę pytać o te szczegóły, ponieważ ja znam jej głos. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana? Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja, mówi Jezus, daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt ich nie wyrwie z mojej ręki. Moje owce znają mój głos. Dlaczego? Bo spędzamy czas z naszym Bogiem. Czy spędzasz czas z Bogiem? To jest niezwykle ważne. Ciągle to do tego wracamy i zachęcamy, ale bez tego się nie da. Ja wiem, kiedy On mówi. Wiem też, kiedy milczy. Ale kiedy mówi, nie mam wątpliwości. Bóg ciągle mówi. Czy słyszysz głos Boży? Jeśli nie słyszysz, to chcę ci powiedzieć, problem nie jest w Nim, tylko w Tobie. Ale znowu chcę ci powiedzieć. Jesteś umiłowaną córką, synem Boga. Zawsze, zawsze Bóg wyciąga ręce i mówi, wracaj. Jeśli się pogubiłeś, wracaj. Umiłowałem cię, dałem ci życie wieczne. Nie zginiesz na wieki. Nikt nie wyrwie cię z mojej ręki, mówi Jezus. Amen? Kiedy myślałem nad tym, rozmyślałem nad tym znaniem Boga i analizując sytuację, w której przyszło nam żyć na świecie, wiecie o tym, bo ci, którzy tu często jesteście, przebywacie z nami, lubię o tym mówić, że rzeczywiście świat zwariował, lepiej nie będzie i świat zrobi wszystko, żeby wam powiedzieć, że Boga nie ma. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego chcę podkreślić to pytanie, czy znasz Go? Bo naprawdę możemy dojść do sytuacji, a już w zasadzie dochodzimy. Całe społeczeństwa, całe narody, cały świat wyrzekł się Boga, chrześcijańskich korzeni, całej historii. Dzisiaj nauka może ci powiedzieć, nie ma Boga. Co zrobisz? Gdybyśmy tak włączyli dzisiaj główne wydanie wiadomości i powiedzieliby ci najważniejszy news czasów i wszechczasów, właśnie odkryliśmy tam coś. Nie wiem oczywiście, jakby to zbadali, ale wiecie, dzisiaj wszystko ponoć można zbadać. I powiedzieliby, nie ma Boga. A za tym nawet pójdźmy dalej. Pastorzy, księża, duchowieństwo powiedziałoby, ojej, pomyliliśmy się, wycofuję się z tego, no nie ma Boga. Co byś zrobił? Co byś zrobił? Ja mogę ci powiedzieć, co ja bym zrobił. Ja mogę ci powiedzieć, co ja zrobię. Nie uwierzę w to. A wiesz dlaczego? Bo Go znam. I mogą mi opowiadać ludzie, co chcą. Ja Go znam osobiście. Znam Go tak samo, jak tysiące ludzi w Starym i Nowym Testamencie, w Starym i Nowym Przymierzu. Znam Go jak miliony ludzi po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, którzy napełnieni Duchem Świętym przemieniali swoje życie i żyli i często ginęli. Ja Go znam, wiem, komu zawierzyłem, dlatego nie boję się śmierci, dlatego żyję w wolności, dlatego nie będę żył w strachu, będę żył w bojaźni Bożej, która jest początkiem mądrości. Amen. Bojaźń Boża to nie jest strach. Bojaźń Boża to jest mądrość, to jest szacunek do Tego, który to wszystko stworzył. A skoro On jest potężny. Miłuje każdego z was. Poproszę zespół. Chodź, Sara, chodźcie. Jeden z moich ulubionych fragmentów mówi, nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Może jesteś dzisiaj pierwszy raz, może słuchasz tych słów i mówisz, o co w tym wszystkim chodzi. Nie potrafię żyć w taki sposób, jak mówisz. Chcę ci powiedzieć, dzisiaj może nie potrafisz, ale jeśli zaufasz, jeśli się uchwycisz, Zrób to, co robili mądrzejsi od nas. Jeden z tych pięknych fragmentów. Jeden z Bożych ludzi, kiedy spotkał się z Bogiem, pamiętacie? Złapał się Go i mówił, nie puszczę Cię. Nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. A Mojżesz? Mojżesz mógł żyć w wolności, dlatego że znał Boga. Widzicie, różnica jest taka między Mojżeszem a narodem wybranym, że cały naród, można powiedzieć dzisiaj Kościół, wspólnoty, znają Boga. Oni znali Boga cudów, widzieli cuda. Oni znali Boga cudów, ale Mojżesz znał charakter Boga. On znał swojego Boga, swojego tatę. On wiedział, jaki On jest. Dlatego ci tutaj ciągle się denerwowali. A On mówił, nigdy nie zawiódł i nigdy was nie zawiedzie. Nigdy cię nie zostawi. Może żyjesz dzisiaj pod presją strachu. Zostaw to. Zaufaj Mu. Wiele razy mówił, że temu, kto puka, otworzą. Kto szuka, ten znajdzie. Powołani jesteśmy do tego, aby żyć pełnią życia. Zaufaj Jezusowi. Zaufaj temu, który to wszystko stworzył. Nie porzucaj ufności, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. I mój ulubiony fragment, który często wam cytuję, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Znam ten fragment na pamięć, więc kiedy się budzę, kiedy są trudne chwile, mówię, bo ja, wiecie, Walczak, nazwisko zobowiązuje, walka, bo ja nie jestem z tych, którzy się cofają i giną. Powiedz to w swoim życiu, bo ja nie jestem z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą, ja dodaję, walczą i zachowują duszę. Możesz siedzieć i płakać nad swoim życiem. Słowa mają wielką moc. Słowo Boże mówi, że w mocy języka jest życie i śmierć. Możesz wypowiadać słowa przekleństwa nad swoim życiem i niestety one będą miały moc w twoim życiu. Albo będziesz wypowiadał słowa błogosławieństwa i będziesz mówił, bo ja nie jestem z tych, którzy się poddają, giną. Ja się nie cofnę. Będę walczył do końca. Podnieś się dzisiaj. Uchwyć się. Wróć do tego, który tchnął w ciebie życie. Wróć do tego, który cię ukochał tak bardzo, że oddał swoje życie za ciebie na krzyżu. Nikt więcej nie zrobił dla ciebie. Bóg w Jezusie Chrystusie dokonał już wszystkiego. Dzisiaj chcę ci powiedzieć tylko to jedno. On cię kocha. On cię miłuje. I On chce, abyś żył pełnią życia. Jesteśmy tu tylko na chwilę. Na chwilę. Dzisiaj jesteśmy. Często wam to mówię. A czy się spotkamy za tydzień? Zawsze mówię, jak Bóg pozwoli. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Dlatego zrób wszystko, aby wrócić do źródła życia. Skosztujcie, zobaczcie, jak On jest dobry. Kiedy płaczesz, On cię podniesie. Kiedy jesteś wesoły, chwal Go, uwielbiaj Go. Pij ze źródła życia, aż dojdziemy wszyscy do tego dnia, o którym czytamy. Spotkamy się kiedyś razem i na wieki będziemy wspólnie razem. Niech was Bóg błogosławi. Miejcie dobry, cudowny czas i podejmujcie dobre i właściwe decyzje.